Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо новий цикл катехез з отцем Міхалом Баранкевичем, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Тож розпочинається цикл семи тяжких гріхів. Розпочинаємо з першого – гордині. Да, отче? Про гординю. Ох, цей гріх, який є матір'ю чи батьком всіх гріхів, решти.
Тому є перший.
Тому є перший. Завжди перший, завжди основний. Отже, звідки бере коріння? О, гарне питання. Звідки бере гординя коріння?
Ма-два. Два коріння, можна сказати. Перше коріння – то є інстинкт. Інстинкт защити життя, який немножко деформується, і коли він підчиняється нашому розумові, в цей момент інстинкт, з такого інстинкту, який мав задачу призовсім не входити в непотребні небезпеки, переходить потім в певен інстинкт защити не тільки свого життя, але защити також себе самого і свого комфорту. Правда? І ми потім називаємо той інстинкт, він перетворюється, він стається людським, не тільки, бо інстинкт, можна подумати, що найбільш характерний для тварин, правда? Інстинкт, бо кожна тварина має той інстинкт захисту життя. Але той інстинкт захисту життя, він потім переходить, гуманізується, можна так сказати, стається антропологічним, стається людським, і потім він найбільш реалізується в таким одному слові, дуже класно, яке називається егоїзм, правда? Чи поставити себе на першому місці і своє щастя, особисте щастя. То виникає з факту, що людина, бо якщо інстинкт защити життя є таким єдностковим, то значи єдиницю вона обіймує, бо кожна жива тварина робить все, щоб захистити своє життя, то в ситуації людини той інстинкт стається інстинктом, котрий каже підпорядкувати в такий розумовий спосіб цілою окружаючу дійсність собі і своїм проблемам. До того доходить ще другий, може вже і не інстинкт, але певне друге бажання, яке має людина, щоб знайти своє щастя, правда? І тут маємо, то так називають антропологи, така концепція, котрим метою життя людини є осягнення щастя, називають ту мету еудаймонізм. То з грецької мови щастя. Чи Teraz треба те дві речі як би з'єднати. З однієї сторони маємо інстинкт, щоб заховати своє життя і якість свого життя, а з іншої сторони людина, як би відрізняючись від тварин, бачить майбутнє і програмує про майбутнє, і в тим майбутньому метою людини, життя людини є бути щасливим. І то є дуже таке егоїстичне і то є jednym z głównych джерел на tego главного нашого гріха, яким є наша гординя. Вважати себе за когось історії звиятковий, який є єдиний, котрий має своє права, котрий йому принадлежить багато речей, котрий повинен мати забезпечено то і то. Правда? То все це, як диби, вже почне формувати той наш головний гріх, яким є гординя. Щоб в кінці концов стати людиною, котра на собі зосереджує всяку увагу окружаючої дійсності, але також і людей, котрі тебе окружують. То є одна річ. А друга річ, другий корінь є дуже простий. То є корінь, котрим зустрічаємо в первородному гріхі і першому падінні наших батьків, то значить диявол, сатана, котрий в спосіб, я думаю, улюблений використовує гординю до того, щоб змусити людину до грішності. Зрештою, ту гординю використав в первородному гріхі. Дуже ясно це ми бачимо. Так що гординя має два корні. jeden wyrastający z egoizmu, a drugi wyrastający z tego, że mamy swojego nieprzyjaciela diabła, który chciałby ludzie w sposób maksymalny zostać na samym sobie. I dochodzi do takich już takich ekstremalnych postaw ludzkich, które my nazywamy socjopatia. Socjopatia to jest też taka postawa ludyny, która jest tak zosredzona na samym sobie, że to wszystko podporządkowuje sobie, tylko i skuczycie na sobie. Nie ma nijakich suspilnych wyczuciw. Suspilstwo powinno być w pełności podporządkowane tej ludynie. Takiej ludyny nie ma miejsca dla miłosierdzia, nie ma miejsca dla spiewczucia, nie ma miejsca dla solidarności, nie ma miejsca dla nijakich dobrych, pozytywnych wyczuć. Wse ma jedno tylko naprawienie. Zabezpieczyć jak najbliższy, efektywny i najbliższy, komfortny sposób życia danego socjopaty. Zresztą socjopaty to są takoż ludzi najczęściej. Zresztą to jest, niektórzy nazywają to terminem nawet psychiatrycznym, socjopat. Bywaje czasami na granicy choroby psychicznej i czasami niektórzy zastanawiają się, czy socjopat może być odpowiedzialny za swoje wczynki, jeśli on jest chory, prawda? No, na szczęście jeszcze, bo na przykład większość tak zwanych seryjnych ubijców to są socjopaty. Tomuż to one ubijstwo drugiej ludyny traktują w sposób właśnie typowo egoistyczny, który mają zaspokoić jakieś prymitywne instynkty i bażania, jaka taka ludyna stworzyli z tym umysłem socjopatycznym. Także możemy wskazać to pierwsze niebezpieczeństwo. Gordynia może prowadzić nas do socjopatii, prawda? Że niebezpiecznego takie состояние. To, co ty skazałeś na samym początku, też prawda, że gordynia jest matką wszystkich drugich grzechów. To może ona jest na pierwszym miejscu. Także ten grzech, gordynia, jest grzechem, który praktycznie może występować w każdej sferze naszego życia. I w семейnym życiu, i w profesjonalnym życiu, i osobistym życiu. Zawsze ta gordynia może objawić się. Ale najbliższy taki, koniecznie, każdy z grzechów, tych głównych grzechów, to przede wszystkim jest pewna sytuacja nienormalna, w której nastupaje jakaś dysharmonia w odnoszeniu ludzkich. I gordynia jest tutaj takim najbliższym czułym testem, elementem, który badaje to lubow, o której mówi zakon Boży, żeby lubić drugiego jak siebie samego, prawda? Mm-hmm. Gordynia jest to tym grzechem, który występuje przeciw tej zapowiedzi. Także gordynia występuje przeciw zapowiedzi szanowania Boga, bo gordynia, tak jak pierworodnym grzechem baczymy, może dowieść ludynę do przekonania, że ona jest Bogiem. Prawda? I to jest chyba jedna z głównych pryncypów gordyni. Ty sobie stawiasz mniej lub bardziej świadomo w miejsce Boga. I teraz można byłoby zadumować się nad sposobem, w jaki sposób gordynia dzieje. Pierwszy sposób, znaczy nie sposobem, tylko nie tyle sposobem, ile w jaki sposób ona objawiała w konkretnych zabiciach i w konkretnych naszych wyborach i naszych wynoszeniach z Bogiem, jak już jeszcze dzisnością. I tutaj, żeby opisać ten grzech, można wykorzystać także 10 zapowiedzi. To w jaki sposób nam to, że pokazują nam, w jaki sposób może objawiać się gordynia. Pierwsza zapowiedź mówi o tym, żeby lubić Boga ponad wse, prawda? Żeby nie stawiać sobie innych bogów, nie będziesz miał bogów drugich przede mną. I gordynia to jest grzech, który stawiaje kogo jako miejsce Boga? Mnie samego, prawda? Dużo często, i to potem objawia się w różny sposób, przede wszystkim ludyna, która w taki sposób podchodzi do życia, uważają, że ona jest bezpomyłkowa, prawda? Że ona nie ma możliwości pomylić się. Ludyna, która w taki sposób duma, uważa, że wszyscy powinni jej słuchać, wszyscy powinni przyjmować jej toczku zoru, wszyscy powinni jej podporządkować się i tak dalej. Takich autorytatywnych ludzi bywa dużo często. I to jest pewien już taki, no, można powiedzieć, skrajny podchód do życia, w którym sobie stawiasz na pierwszym miejscu, stawiasz sobie na miejsce Boga i w tym momencie, że Bóg nie ma nijakiej szansy, żeby jakiś tam sposób współpracować z tobą, dopomagać tobie. I tutaj najbliższa trudność w cerkwi z tym grzechem gordyni jest fakt, że ten grzech jest taki mało konkretny, można tak powiedzieć. Ten grzech nie jest taki widzimy zrazu. My tylko w pewnych sytuacjach baczymy gordyniu. Teraz opisywać tę sytuację można po raznemu. W naszych odnoszeniach z Bogiem gordynia dużo często przeszkodzuje nam baczyć Boga jako baćka. Bo jeśli ty stawiasz sobie w miejsce Boga, to stawiasz sobie w miejsce toho, który ma pełną władzę nad twoim życiem. Ty chcesz tę władzę wziąć dla siebie, chcesz ty mieć tę władzę, która pozwoli tobie absolutnie swobodno uprawiać swoim życiem. I to wyraża się także w ludzkich różnych posłowicach, a nas z nich mówi, że każdy jest kowalem swojego szczęścia i swojego życia, czy swojej sudźby, swojej doli. To jest takie typiczno empiryczne, takie typiczno egoistyczne, ale też racjonalny podchód do życia. Konieczno, ten grzech foruje przede wszystkim współczesna cywilizacja, która pryncypialno w niektórych sferach swojej działalności isključaje prisutność Boga. Tylko niektórych, bo na przykład wśród fizyków, tych ludzi, którzy zajmują się fizyką materii, większość ludzi to są ludzie jednak wierujący. Czemu? Tomu, że oni izuczajući tę naukę, jaka jest fizyka, teoretyczna fizyka, oni baczać w tej fizyce duże wielką harmonię i duże ten intelekt, który jest dla nas jeszcze nie do końca poznany. To jest ten pewien agnostycyzm, który każe ludziom nie stwierdzić, że ja nie sposobien wszystko poznać. Ja nie sposobien wszystko zrozumieć. Jeśli ja nie wszystko rozumiem, ja nie wszystko poznaję, a jednak ten świat istnieje, w ten moment powinna istnieć jakaś siła, która tym wszystkim uprawia. To jest postawa normalna. Ale jest sfery życia i nauczania, które odbrasowały religię. I to są sfery przede wszystkim, tak jak my tu mówili, to, że nie tak dawno, humanistyczny podchód do życia. Humanisty abyczno Boga jak gdyby wytłoczyć. Bo co takie jest humanizm? Humanizm jest to pewne badanie sfery ludzkiego myślenia, ludzkiej twórczości. No i też kazać się filozofii, w jakim to zmyślnie. Tak, że tam, gdzie my oceniujemy ludzkie wytwory, trudno mówić, że jest tam prisutni czasami Bóg, bo to są ludzkie wytwory. My oceniujemy ludzi. Nawet oceniujący Biblię, my na nią smatrujemy jako na wytwór konkretnych ludzi, którzy tu Biblię zapisali. Dlaczego? Czemu oni zapisali? To już jest całkiem drugostepienna sprawa dla humanisty. Dla humanisty jest ważne, że ta Biblia jest takim nie do końca rytelnym podrucznikom historii starożytnej, bo nie do końca rytelnym, to muszą autory, którzy pisali tę historię, te historie, które my baczymy w Świętym Pisaniu, ci autory byli dużo nietotoczni, dużo często byli niegramotni, dużo często putali różne tam fakty historyczne, nazwania i tak dalsze. To są takie marne historyki, można powiedzieć, te autory Świętego Pisania. Potem można spatrzeć na Świętego Pisania też w humanny sposób i na przykład na Świętego Pisania spatrzeć jako na pewien wytwór literatury. Prawda? I to też momentami literatura to jest wysoko, oczyń wysoko paliota, typu na przykład psalmy. Psalmy są na disno. W literaturze współczesnego świata uważane za jedne z najbliższ genialnych sposobów wyrażenia człowieka. Ale znowu mają podchód do Świętego Pisania jako do wytworu ludzkiej działalności. Co to człowiek zapisał te psalmy? On miał jakieś tam przeżywania, mniejsze lub bliższe mistyczne, prawda? I opisywał psalmy. Jaki motyw tych psalmów jest, nie jest takie ważne. Ważne jest mistectwo, w jaki sposób te psalmy były stworzone. I takich przykładów można byłoby dużo bardzo. Czyli mają taką ordynię zachalną, która stawia ludynu na pierwszą miejsce. I bardzo ludzi odnachodzi się w tym typie ordynii. Przede wszystkim są to ludzie, którzy, można by wskazać, twórcy mistectwa, prawda? Różne poety, różne художники, także reżyserzy, my tak ostatnio mam tutaj. Iskustwo jest trochę niebezpieczne dla wiry, bo w iskustwie my baczymy ludynu jako ciu, kota stworuje, kota jest twórcem. Czyli sam fakt, że ty художник, można сказать, też, że ty Bóg. Bo ty, autor, rzeczy, które nikt raniejsze nie stworzył. Ty, autor, na przykład художники, które rysują kartiny ili skulptury działają, abstrakcjonisty na przykład, oni zachali tworzą dziejstność, która nie istnieje. Czyli oni czują siebie jak bogi. I najbliższa ateistów zostawiamy wśród ludzi iskustwa, na żal. Bo raniejsze, kiedy na przykład художники rysowali kartiny, które miały swoją tematykę, tematykę typiczną, realną, dużo często wykorzystywali religijne motywy. Prawda? I mamy całą galerię cudownych kartin, które opisują pewne obrazy biblijne i działają to w sposób cudowy. Kiedy my zobaczymy na przykład Rembrandta i jego bludny syn, na przykład powrót bludnego syna, jest to jedna z samych genialnych kartin, która передаje tematykę bludnego syna i tego dramatu odchodu dziecka od ojca i powrotu i proszenia i tak dalej. W jednej kartinie mają pokazane to w taki sposób, że to jest sposób genialny i pokazuje nam, jeden wzgląd pozwala nam zrozumieć całą historię. I takich genialnych художników też było bardzo. Nie znają nas, kiedy oni byli wirujący, ale raczej byli wirujący, bo dużo często w swoich kartinach swoją wiru też pierdali. I ja dużo lubię baczyć te elementy biblijne z Świętego Pisania. I ja baczę, jak художник przez te różne tam elementy sposób tworzenia danego obrazu, ikony, przedstawienia, co robią pod wdachnowieniem Bożym. Bożym wdachnowieniem. Ale bliższy współczesny na przykład художник, to są na żal ateisty, którzy uważają siebie za Boga i tak siebie czasami przedstawiają, prawda? Z taką manią, wyliczy. W stacji Mania Wieliczy to jest jedna z najbliższych takich ekskluzywnych form Gordyni, prawda? I mamy takich wielkich художników, które tak sobie przedstawiają. Tutaj takim jednym z najbliższych ulubionych moich художników, takich z Manią Wieliczy, to był Salvador Dali, prawda? Który,
A może on prosto je patował z inszą?
Może i tak. Może i tak, może to była forma pewnego przedstawienia siebie, tym bardziej, że on jednak był wierzącym katolikiem i nawet miał katolicki pochoron, prawda? Tak samo jak Federico Fellini, reżyser Apiac, znowu też miał niesamowitą manię wieliczy i za swoich filmów, niektórych genialnych filmów, prawda? Chociaż on jest dosyć taki, no, jak to mówiąca, nie tak duże znany jak drugie reżysery, ale dla mnie jest jeden z ulubionych reżyserów. To, że był pochoroniony w katolickim pochoron, chociaż on na przykład o cerkwi mówił czasami dużo krytyczno. W swoich filmach tak jak...
Czemu Fellini uważają najkraśnym reżyserem w historii kino?
Da, ja jego uważaję, jak go dużo lubię. Prawda? Można by pogovorić na temat filmu Wosim z Poławinoj, ale jest to film tak trudny, że to nie znaję, czy tam...
Też,
dla mnie ten film z Matrix to też nie jest takie proste, chociaż ten film mnie uwlika strasznie. ale baczymy chudożników. Chudożników, które dużo często wpadają w tu pokusu Manii Wielicza. Mania Wielicza, już mówię, to, że jest taka konkretna forma Gardini, prawda? Gardini, która w stacji czasami jest przyjmowana przez drugich ludzi w sposób taki pozytywny. No, bo jest genialny chudożnik, genialny reżyser, prawda? Więc trzeba jego uważać i szanować i pokłaniać się mu za jego genialność. Niektórzy są na tylko pokorni, że ta genialność nie jest moja, tylko jest darem od Boga. Ja zastyczałem takich reżyserów, na przykład taki był Alain René, na przykład reżyser francuski, który dużo takie specyficzne kino robił. Tak samo Robert Bresson, który w każdym swoim filmie pokazywał chrześcijańskie cenności, symboliku, prawda? Czy Richard Dreyfuss, który zrobił taki niemy film, genialny, jeden z najkrajszych filmów o Joannie d'Arc, Muczeństwo Joanny d'Arc. I tych reżyserów takich genialnych można byłoby chrześcijańskimi korniami można byłoby wymieniać.
Bergman na przykład.
Tak, Bergman, który był protestantą, ale Disney w każdym swoim filmie to, że pokazywał te wybory moralne zawsze w takim chrześcijańskim podkładom.
No, chrześcijańskie filmy były, Przyczaście na przykład.
Na przykład, tak. Tak samo jak Tarkowski, chociaż on nie był takim, że zadeklarowanym wirującym, prawda? Ale
sumniewałeś się,
tak samo jak u nas Krzysztof Kieślowski, który duży serdeczny przyjaciel Andrzeja Tarkowskiego. Oni dużo dobrze sobie znali. Obaj pomerli dostatecznie rano, prawda? Raniejsze Tarkowski, potem Kieślowski. I Kieślowski, chociaż on zrobił film, słynny film, prawda, ta seryjny, mnogoseryjny film, 10 zapowiedzi, prawda, który na swój sposób pokazuje genialny sposób te 10 zapowiedzi w współczesnym świecie, jak one mogą wyrażać się. To jest zrobiony film przez intelektualistów, który nie zajmuje się w tym, co Bóg istnieje, chociaż jego forma praktyki religijnych jest dużo intelektualna, taka typowo agnostyczna, prawda? Ale jest czesnym reżyserem, który szanuje na przykład tradycję cerkwi, wyrażając się o cerkwi w sposób taki, wstrzymanej, bez jakichś tam deklaracji, wytkrytych deklaracji. Także mają tu Gardynię w takim pierwszym swoim aspekcie, który wyrażają się w ciemu świecie. No, bliższość polityków to to, że Gardiecy strasznie, prawda? Nie chawali już o dyktatorach, bo dyktatory tutaj бывают разные, хотя если мы так помочим, например, на ситуацию в Польше, мы сейчас и президента, который есть католиком, правда, и премьер-министра, который есть католиком, и спикера парламента и спикера сената, которые сон католики, все выступают на католических разных урочистостях, на службах Божьих, правда? И то так бесит либеральный свет в Польше, что они не могут этого вытримать. Сразу уважают, что есть то мафия церковна, которая заняла владу в церкви, и уважают, что церковь управляет теперь урядом Польши. Никто не может попасть в голову, никто же не может принять такие думки, что может этот католицизм помогает этим людям быть честным. Может помогать этим людям служить народу, а не використовувати все для своїх менш лю більш партикулярних особистих інтересів і бізнесу. Ніхто на то не впаде, правда? Так само, як Ярослав Качинський. Ярослав Качинський – контроверсійна постава, котрий в Польщі більшість половина поляків сердечно ненавидить, і неізвісно по чому. Nie wiem, czemu nienawidzić. To człowieka, który jak gdyby z cienia uprawia wszystkim, prawda? Bo on nie ma żadnej władzy. On był jakiś czas premierministrem, prawda? Ale teraz w tej kadencji Sejmu on premierministrem nie jest. On jest tylko tym prezesem samej wielkiej partii, tej partii Prawo i Sprawiedliwość. Prawda? Ostatnio czasem myśmy dyskutowali na temat jego wysłowień na temat sytuacji polsko-ukraińskiej, która nie jest taka prosta i która wymaga mnogo cierpliwości i czasu, że mogą te wszystkie relacje być do końca uzdrowione. Ale Jarosław Kaczyński też jest takim dyktatorem. Czy on jest gordym? Trudno skazać. W niektórych momentach tak, bo też uważa się za ludynę, która jest nie bezpomyłkowa, prawda? Ale za to trzyma swoich wszystkich podwładnych duże mocno. Ma dyktatorskie zapędy. Nadzieję się, że on jest dyktatorem, który ma chrześcijańskie pryncypy, prawda? I dziesno będzie, on zawsze tak mówi, że on chce służyć stronie i narodowi, ale których polityk nie chce tego robić, prawda? Każdy polityk tak zawsze mówi, tak deklaruje. Ja chcę służyć narodowi i batkiewszczynie, prawda? Bo Kaczyński też tak mówi, że wszystko robi dla narodu, niczego dla siebie. No, jak on to sobie pokazuje, bo mieszka w biednej, w normalnej, zwyczajnej kwartirze, ma jakiś tam normalny, zwyczajną maszynę, prawda? Nie ma jakiś tam żadnego komfortu i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj mamy tą gordynię, która wyraża się w współczesnym, suspilnym życiu. I tomu ta gordynia jest tak silno wpływa na nas. Bo jakie są pryncypy w współczesnym społeczeństwie, prawda? Żeby zajmować pierwsze miejsce, prawda? Żeby mieć władzę, żeby mieć podczynionych bardzo ludzi. Jest to postawiona pokusa. My cały czas baczymy na ludzi, którzy mają swój uspiech, prawda? Zawsze mówimy, czemu ten złodziej, tak, że często zostaje z takimi sprawami, czemu ten złodziej, jako całe życie krała, prawda? Ma taki krasiwy dom, taką krasiwą maszynę, prawda? A ja, który całe życie czesny, nikomu niczego nie ukrał, niczego te ruki nie ukrali, prawda? Czemu mnie tak nie wiedzę, prawda? To pytanie, które jak gdyby, to pytanie jest pytaniem, które my też zobaczymy w Świętym Pisaniu. Jeżeli zobaczymy na Księgę Mądrości albo na Psalmy, są też tam takie momenty. Czemu ty zawidujesz tym, który bogaty jest i dumajesz, że ty bogaty, bo Bóg nie baczy, ty ich nie nakazuje. A nie pamiętajesz o tym, że oni pomrą tak jak twaryny, prawda, jak karowy, jak bydlęta, po polskie mówiąca. O tym ty nie pamiętajesz. No, ale ta pokusa, która otoczuje nas każdego dnia, ta pokusa, która też wyzywa w nas, pokusa gordyni, która wyzywa w nas niedobre wyczucia, bo pojawiają się wyczucia zazdrości na przykład. O tej zazdrości jeszcze będę mówić, bo to też jest jeden z głównych grzechów.
Na żal.
No ale jest to grzech najczęściej spotykany, prawda? Mm-hmm. Tak samo i to jest ten pewien problem, że współczesny świat staje się coraz bliższy jazyczeskim, niechrześcijańskim. I w tym swoim jazyczeństwie ten świat jest dużo żestokim. I w tym swoim jazyczeństwie ten świat nie ma żadnej poszany dla ludyny, dla drugich ludzi. Tomu trzeba cały czas baczyć, jak niebezpieczna jest ta pokusa gordyni, bo ona, ta gordynia krade u nas te takie ludzkie wyczucia, o których my już mówili, wyczucia współczucia, jakiejś lubowi, miłosierdzia, dobra, solidarności, tych odnoszeń ludzkich. Ten sposób podchodu do okrążającej dzisności, która każe tobie podporządkować tę dzisność, i nie tylko dzisność, ale wszystkich okrążających ludzi sobie, bo bez tego ty nie będziesz szczęśliwy. Tak nas wnuszaje ten świat w tę pokusę, przymuszuje nas do tego, żebyśmy nie dowierali jeden odnomu, żebyśmy byli ludźmi, którzy drugą ludyną, na drugą ludynę smotrią z podezrieniem, i z takim bażaniem, i z takim zawsze myśleniem, co ja budu z tego maty? W jaki sposób ja go wykorzystać tę ludynę? Tak, że ta gordynia w takim aspekcie suspilnym jest trochę niebezpieczna, bo też stawia nam pewne ideały szczęścia. Prawda? To, co my mówili. Egoizm, który jest dużo silno związany z ideałem szczęścia, z twoim majbutnim. Co majbutniemu dla tebie najważniejsze jest? Najważniejsze jest zaniaty taką pozycję, która po mojemu będzie dawać mnie szczęście. To znaczy, jako ludzina, która jest uspieszna, jako ludzina, która jest bogata, jako ludzina, która ma atrakcyjną żenę, prawda? Czy człowieka. Jaka ludyna, która ma dobre dzieci. Tych ideałów szczęścia bywają po razu, niby one nie są takie pachane. Co w tym poganego, że ty chcesz być niezależny finansowo i ludyna, która jest też w jakiś sposób zabezpieczona. Niczego pachanego w ciemu nie ma. Ale w tym wypadku zawsze jest takie pytanie, a to za czym tobie Boch? Do czego służyć ma tobie Boch? Tylko do tego, żeby wypełnić te twoje mrii o twoim ideale szczęścia. Ideale szczęścia, który jest problematycznym i nie zawsze ten ideał szczęścia odpowiada dziejsności. To znaczy temu, że to jest dziejsność w twojemu sercu. W sercu, które jest przede wszystkim sercem odkrytym na Boga i na drugą ludzi ze swojej przyrody. Bo my stworzeni na obraz i podobie Boga. W swojej przyrodzie mamy to bostynne bażanie czynić dobra, być dobrym, być pokirnym. A tutaj gordynia nam w tym przeszkodzuje. I tomu jest, i w tomu zakluczається наша драма, наша dilema.
Ну що ж, на цьому завершуємо першу програму з циклу «Важких гріхів». За це Міхалом Бранкевичем. Продовження рівно за тиждень. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!